Umiłowani w Panu, raduję się, że po raz kolejny mam społeczność z moimi braćmi i siostrami, jak również po raz kolejny mam przywilej usłużenia Słowem Prawdy na konwencji w Lublinie. Przywożę Wam wiele braterskiej miłości, sympatii, dobrych życzeń, wyrażonych przez podniesienie ręki w licznych zgromadzeniach, w których usługiwałem, a szczególnie czuję się wzruszony, a zarazem zaszczycony, mogąc przekazać pozdrowienia od drogiego brata Neumana, który w wielkich cierpieniach, ale z godnością chrześcijanina kończy swój ziemski bieg. W tym miesiącu przypadają dwie szczególne dla niego rocznice. Za 5 dni, jeżeli Pan pozwoli, ukończy 85 lat. W tym miesiącu również, w lipcu, mija 40 lat, jak zaczął swoją usługę jako generalny sługa. A więc również siostra Neumanowa, która dzielnie towarzyszy swemu mężowi w jego cierpieniach, i również córka Natalia, przyłączają się do tych serdecznych pozdrowień. Wszyscy ci, którzy pozostali w zborze katowickim, również serdecznie Was pozdrawiają, życząc obfitych łask i błogosławieństw Pańskich. Drodzy, nasz tytuł tematu, czy ja wiem, czy mogę go nazwać tytułem, będzie pytaniem, które postawię w tej chwili. Ażeby zabrzmiało to pytanie bezosobowo, zadam go w ten sposób. Czy nadal jesteś dzieckiem? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że postawienie takiego pytania nie za wiele tutaj mówi o temacie, który ma być poruszany. Może wręcz powodować w tej chwili pewne domysły odnośnie tematyki naszych wspólnych rozważań. I być może część z obecnych tutaj odniosło to pytanie do określenia dziecko Boże. Być może część jest skłonna podnieść swe ręce, aby powiedzieć: tak, nadal tym dzieckiem Bożym jestem. Być może inna część powie: no, chcę tym dzieckiem zostać, staram się z wszystkich sił. A jeszcze inni być może bardzo nieśmiało już będą: chciałbym bardzo, aby Bóg mnie za takie dziecko przyjął. Ale od razu, żeby te dociekania, czy może te przemyślenia ukrócić, powiem, że nie tej tematyki dotyczy nasze rozważanie. Wtedy być może ktoś przypomni sobie słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 3 i 4 wiersz, gdzie nasz Pan powiedział: jeżeli się nie staniecie jako te dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Bożego. No i może byłby to kolejny powód do tego, aby tutaj wglądnąć w siebie, poszukać, co w nas z tego dziecka jest, aby do tego królestwa wejść. Może niektórzy byliby skłonni rozejrzeć się na boki i powiedzieć: no może ja, ale czy ten obok akurat. Znowu chcę wrócić te dociekania i powiedzieć, drodzy, że również i nie tego problemu dotyczyło zadane pytanie stanowiące tytuł naszych rozważań. A zatem, abyśmy niemalże natychmiast przeszli do właściwej tematyki naszych rozmyślań, chcę zacytować, drodzy, tekst. Będę generalnie dzisiaj tym, z którego słów będziemy czerpać nasze rozważania. A ten tekst zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział i 11 wiersz. Ten tekst stanie się tematem naszych rozważań. Pókim był dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, rozmyślałem jako dziecię, lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Ja myślę, że każdy, kto uważnie prześledzi kontekst tej wypowiedzi, z zgodzi się z myślą, że nie dotyczy to jedynie upływu czasu i rozwoju w naszym doczesnym życiu, w naszym człowieczeństwie. Myślę, że w pewnej części zgodzicie się ze mną, drodzy, że wypowiedź ta dotyczy naszego rozwoju duchowego. Naszego rozwoju w prawdzie. A zatem, jak gdyby chcąc już teraz uzupełnić te myśli, zapytam jeszcze raz, i to będzie już pełny tytuł naszej lekcji, czy pozostałeś dzieckiem w prawdzie? Ktoś powie, no, ktoś teraz trafił. Do kogo ty chcesz kierować te pytanie? Być może zaczną niektórzy z was, jeżeli nie głośno, na przykład w myślach, wymieniać daty, przecież to już od 1950 roku, a może niektórzy nawet od 40 któregoś, a może niektórzy od 60, 70 i tak dalej. To komu ty chcesz tutaj zadać to pytanie, czy pozostałeś dzieckiem w prawdzie? Czy nadal jesteś dzieckiem w prawdzie? Bo tak w zasadzie brzmiało nasze pytanie. Może zostaw sobie ten temat, kiedy spotkasz się z nowicjuszami w prawdzie, bardzo młodymi wiekiem, braćmi i siostrami, im zadaj to pytanie, czy nadal jesteś dzieckiem w prawdzie, czy nim pozostałeś. Ale tutaj, drodzy, nie obiecuję, że będę tutaj wiele mówił, a jedynie poproszę was, drodzy braterstwo, abyście zechcieli wysłuchać myśli, uwag, które płyną z trzech tekstów, jakie podał apostoł Paweł i w których określił swoich braci, swoje siostry jako dzieci. Dzieci, które takimi, a nie innymi cechami się charakteryzują. Tutaj apostoł Paweł w tych trzech tekstach, które będą w zasadzie tematem naszych rozważań, w tych trzech tekstach charakteryzuje te myśli. Oto pierwszy z nich. Mam na myśli list do Żydów apostoła Pawła, 5 rozdział, a wiersze 12 i 13. List do Żydów, 5 rozdział, 12 i 13 wiersz. Albowiem mając być nauczycielami względem czasu, za się potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych. I staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości. I tu jest określenie, gdyż jest niemowlątkiem. A więc tutaj apostoł Paweł sięga do bardzo wczesnego dzieciństwa, mówiąc o mleku, mówiąc już o tym najbardziej podstawowym pokarmie, jaki człowiek zaczyna przyjmować, stając się istotą żyjącą. Ale może rozszerzmy trochę te myśli, nie jedynie do tego wieku niemowlęcego uwagi, czy może do tego już najbardziej podstawowego pokarmu, jakim jest to mleko, ale w ogóle do okresu dziecięcego. I dziecko w swoim podejściu do jedzenia, do spożywania pokarmu, do posilania się, pewnymi cechami się charakteryzuje. Spróbujmy te cechy pokrótce prześledzić. Pierwsza z nich, a więc tutaj już wprost wynikająca z wypowiedzi apostoła, to to, że dziecko nie jest w stanie przyjąć, nie jest w stanie strawić wszystkich pokarmów. Nie jest przystosowany jego organizm do tego, aby te twardsze pokarmy strawić. To jest sprawa bardzo oczywista. O tym każdy z rodziców wie. I oczywiście trudno by się pogodzić z myślą, że malutkie dziecko dostanie w jedną rękę kawałek chleba, w drugą kawałek kiełbasy i proszę dziecko, jedz. Byłoby to oczywiście nierozsądne. Wiemy, że dziecko to takiego pokarmu by nie było w stanie przyjąć, wręcz przeciwnie, ten pokarm zaszkodziłby mu. I nasz Pan podobną myśl wyraził w Ewangelii Jana, ją znajdujemy w stosunku do apostołów. 16 rozdział Ewangelii Jana, 12 wiersz, czytamy takie myśli. Mam ci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. A więc nasz Pan wiedział o tym, że w tym stanie, w jakim apostołowie w czasie, kiedy do nich te słowa kierował, są dziećmi. Są dziećmi, które nie są w stanie przyjąć tych głębszych pokarmów, oczywiście już teraz przenoszę to na sferę pokarmów duchowych, a więc tych pokarmów, które chciałby im przekazać. Ale nasz Pan nie zakładał, że oni takimi pozostaną. A więc nawet nie przyjął takiej myśli do swojego umysłu, że ten stan już będzie już trwał u nich na stałe. Bo w 13 wierszu mówi do nich: lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. A więc jest naturalnym przyjąć, że każdy, który przychodzi do prawdy, że w tej prawdzie się rozwija, że wzrasta duchowo, że oczywiście jego duchowy organizm przystosowuje się do spożywania coraz bardziej złożonych pokarmów, coraz bardziej wykwintnych dań, które są jemu serwowane. Chociaż trzeba powiedzieć, że zdarzają się i takie przypadki, i to jeden z braci mi opowiadał, kiedy przyjechał do pewnego zgromadzenia i zaraz na początku, zanim rozpoczął swoją usługę, spotkał się z takim zdaniem: bracie, ale tam nic takiego ciężkiego nie mów, nie męcz nas. Takie coś o przyjemne, żebyśmy posłuchali, dzisiaj niedziela, to będziemy sobie niedzielę psuć. A więc bywają i takie wypowiedzi, no i one chyba o pozbawieniu się lat dziecinnych nie świadczą. Ale przejdźmy do drugiej cechy, bo czas nas do tego nakłania. A więc dzieci również w jedzeniu charakteryzują się tym, że nie lubią gryźć, nie lubią przeżuwać. One wolą coś takiego przełknąć i już nazywa się, że jestem najedzony. Więcej. Również dzieci nie lubią, czy może bardziej nie potrafią przygotować sobie jedzenia. One czekają. Dasz mu jeść, to się naje. Nie dasz, będzie głodny. A więc to również jest cecha dziecka. I tak, drodzy, również czasami my jesteśmy skłonni się zachowywać. Czyli nie zdobywamy prawdy. Nie przyswajamy jej sami, ale najbardziej nam pasuje, właśnie wyjdzie któryś z braci, powie, posiedzę, posłucham, co mi odpowiada, przełknę, co mi odpowiada, przejdzie koło ucha, koniec, najedzony jestem. A więc również jest to jak gdyby cecha charakteryzująca nasze dzieciństwo w prawdzie. Są tacy, drodzy, i oczywiście nie odnoszę tego do nikogo personalnie, odnoszę to jako zjawisko, że kiedy mają do wyboru w czasie niedzielnego zebrania wykład i badanie beriańskie, to w zależności, czy ono jest pierwsze, czy drugie, albo przychodzą później, albo wychodzą wcześniej. Wysłuchali wykładu, najedzeni, idą do domu. A więc to również jest ta cecha, która wskazuje na ich stan dziecinny. Podczas gdy Pismo Święte wyraźnie nas zachęca, ja już może pominę ten znany tekst z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, 11 wiersz, gdzie, z którego płynie pochwała dla braci w Berei, którzy przeprowadzali te badania, rozsądzając na każdy dzień Pisma, czy tak się mają, jak to określone zostało w tym tekście, a może jeszcze zachęcę tych, którzy chcieliby w taki sposób postępować, 34 rozdziałem proroctwa Izajasza, 34 rozdział, 16 wiersz mówi tak: szukajcież w księgach pańskich, a czytajcie, ani jedno z tych nie uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie. Albowiem usta pańskie to rozkazały, a duch jego sam zgromadzi je. A w innym miejscu, 28 rozdział, 13 wiersz, czytamy następujące uzupełniające myśli. 28 rozdział oczywiście mam na myśli proroctwo Izajasza. 13 wiersz: i będzie im słowo pańskie przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę ówdzie. A jeżeli tak jest, drodzy, to oczywiście nakłania to nas do poszukiwań, do dociekań, do badań. Następna myśl związana z jedzeniem dzieci to to, że dzieci kapryszą przy jedzeniu. One nie są w stanie ocenić trudu rodziców, a więc to jest cały proces, zdobyć środki na to pożywienie. To pożywienie kupić, przynieść do domu, to oczywiście myślę bardziej o mamach, które się o to starają, dostarczyć to jedzenie, przygotować, aby ono nadawało się do spożycia, a potem z czym się ci rodzice spotykają? Z kapryszeniem tych dzieci. To im nie odpowiada, tamto im się nie podoba, a to nie jest smaczne, a to jest niedobre, bo to za kwaśne, to za gorzkie, czemu nie słodkie? Dzieci bardzo lubią słodkie. Czyli widzimy, że jest to jak gdyby częściowa niewdzięczność dla rodziców ze strony dzieci. Ale rodzice się nie gniewają na dzieci o to, bo wiedzą, że są to dzieci. I tak bardzo często my jesteśmy tacy niezadowoleni z tych naszych rodziców, tutaj oczywiście wyczujcie braterstwo cudzysłów, który postawiłem przy tym słowie, którzy nam te pokarmy przygotowują. Do tego stopnia jesteśmy niezadowoleni, że przypominamy sobie, było takie pytanie postawione, a czemu teraźniejsza prawda jest w takim, a nie w innym kolorze wydawana? Przecież nie podoba mi się ten kolor, trzeba zmienić. A więc to jest również, wydaje mi się, objaw kapryszenia takiego dziecka przy jedzeniu. I jeszcze kolejna myśl, już bardzo krótko postaram się wyrazić, to, że dzieci bardzo często jedzą oczami. Czyli dziecko mówi, tak, ja to zjem, daj mi tego dużo. A potem się okazuje, że ani niewiele zje, a może czasami, gdyby zjadło, to mu zaszkodzi i będzie chore. A więc oczywiście rodzice wiedzą, że to jest nieodpowiedni pokarm dla dziecka i często dziecku tego zabraniają jeść, chociaż ono bardzo by tego chciało. To, drodzy, również znajduje odbicie w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu. Czasami jest tak, drodzy, że my też jemy oczami. Czyli wydaje nam się, ale to właśnie wydaje się, że takie, a nie inne prawdy będą najodpowiedniejsze dla nas. I czasami sięgamy po bardzo głębokie prawdy, podczas gdy nie było nam dane poznać tych podstawowych. Podstawowe ignorujemy prawdy. Podstawowych nie znamy. O podstawowych niewiele wiemy, a wydaje nam się tak sięgnąć po tony epifaniczne. Przetłumaczyć, przedrukować. O, to by było prestiżowe dla nas, prawda? To by podniosło nas w oczach innych, jakie my głębokie nauki badamy. Ale bardzo często nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, że one nam w niczym nie posłużą, bo my nie mamy podstaw. To jest tak samo, gdybyśmy chcieli zbudować mur bez fundamentu. Czy on długo postoi? No może przez chwilę byśmy się tym domem pochwalili, że on stoi. Ale niestety nie byłby to dom odporny na różnego rodzaju warunki atmosferyczne. Już taka ostatnia dygresja, ale już trochę z innego punktu widzenia, drodzy. Dzieci nie lubią się uczyć. Dzieci do szkoły chodzą z przymusu bardzo często. One nie chodzą dla siebie, tylko dla rodziców, dla nauczycieli. Oni nie wiedzą, one nie wiedzą, że szkoła jest dla nich, aby się czegoś nauczyły. No i oczywiście, tak jakby dolegliwością wieku dziecinnego, to bagarowanie. To nie wszystkie dzieci robią. No nie chcę tutaj do wszystkich chodzących do szkoły, a obecnie cieszących się wakacjami, coś takiego powiedzieć, że wszystkie dzieci na bagarę chodzą. Nie, ja wierzę, że większość, co ja powiedziałem, wszyscy tutaj obecni nie są bagarowiczami. Są pilnymi uczniami. I to bardzo często jest widoczne, że dzieci, braci i sióstr w szkole są szodującymi uczniami. Ale jednak jest takim zjawiskiem, że dzieci lubią bagarować. O tym bagarowaniu, tu mam tyle luksusu, że mogę skrócić te myśli, dzisiaj bardzo dobrze mój przedmówca powiedział. Nie opuszczajcie zgromadzenia, jak to niektórzy obyczaj mają. I tylko tyle chcę powiedzieć odnośnie tej myśli, jako że wiem, ile jeszcze chcę powiedzieć i również ciągle wiem, ile mam czasu. I dlatego postaram się dostosować do czasu, który dysponuję. A więc przejdźmy do następnego, do kolejnego tekstu, w którym apostoł Paweł mówi o chrześcijanach, że zachowują się jak dzieci, że jest to zachowanie typowo dziecinne. List apostoła Pawła do Efezu, 4 rozdział i 14 wiersz. abyśmy więcej nie byli dziećmi, chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. Drodzy, bajki napisano dla dzieci. To one żyją w świecie złudzeń, to one żyją w świecie nieprawdy, to one żyją w świecie zmyślonych historii, to dzieci najłatwiej jest oszukać, to dzieci najłatwiej utożsamiają się z różnego rodzaju wymyślonymi historiami, podczas gdy my dorośli słuchamy tych bajek, na naszych twarzach pojawia się uśmiech, a dzieci się utożsamiają z tymi bajkami. One bardzo je przeżywają. One myślą, że jest to świat realny. A więc właśnie tutaj apostoł Paweł odnosi się do tych myśli. Żebyście tak jak dzieci nie dali się zwieść rzeczami nierealnymi, naukami nie mającymi podstaw biblijnych. No, powie ktoś, znowu nie trafiłeś, to wybaczcie, przecież ja wszystkie prawdy doskonale znam. Nie oszukać nie jest tak łatwo. Kto mi tam powie o Trójcy, o duszy nieśmiertelnej lub o innych, że może wysokie powołanie, że to, że tamto, że klasty na niej, a nie mniej czy więcej. To nie dla mnie takie oszukaństwo, ja takiego odeprę. Drodzy braterstwo, nie na tym punkcie spodziewajmy się ataków ze strony przeciwnika. Nie na tym punkcie rozpatrujmy to ostrzeżenie, które tu jest podane, abyście nie byli poddani tym wszystkim wiatrom, które na was będą wiały, tym różnym naukom. Powie ktoś wobec tego, z której strony mam zbudować ten silny mur, aby te wiatry na mnie nie uderzyły. Ja myślę, że próby, których doświadczamy, idą w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jest to duch tego świata i związane z duchem tego świata nauki. Drodzy, świat, i to już też zostało tu powiedziane przed chwilą, stał się bezwzględny, a zarazem bardzo perfidny w swoim atakowaniu, w swoich naukach. Drodzy, nie wiem, czy przypominacie sobie tematy poruszone przez brata Robertsa, tego angielskiego Robertsa, bo mieliśmy do niedawna dwóch Robertsów, angielskiego i amerykańskiego, jak sobie przypominamy. Myślę o bracie Robercie angielskim, jeżeli już tak nazywamy, bo tak zostało to nawet dzisiaj to przedstawione. A więc przypominacie sobie 96 rok, ci, którzy mieli przywilej uczestniczenia w konwencji w Katowicach, przypominacie sobie tematy tam przedstawione odnośnie zastępczych nauk, jakie szatan przygotował dla dzisiejszego zagubionego świata. Przypominacie sobie wykład bardzo ogólnie przedstawiający ataki ze strony nowego trendu myślowego, a może nie nowego, ale ciągle rozwijającego się New Age. I być może przypominacie sobie na pożegnanie jego uniesiony palec w górę i wypowiedziane zdanie: bracia, skrzeszcie się. I tutaj chcę ten gest i te słowa przywołać. Bo naprawdę to nie jest grubymi nićmi szyta nauka. Łatwo do rozpoznania. Ona jak gaz. Specjalnie gaz trzeba dodawać do niego środki, które nadają mu zapach, aby go wyczuć. Aby się nie zatruć tym gazem, aby wcześniej poczuć go swoim nosem, zanim nie będzie za późno. A więc tak również ta nauka tego świata sączy się do naszych serc i do naszych umysłów. Ja tylko dwa teksty z tych, które przygotowałem do zacytowania, zacytuję, bo przecież czas nie pozwoli mi na większe cytowanie tutaj i na dłuższe wypowiedzi. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, od 2 wiersza do 4. Każ słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas, strofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. Tak, takiego czasu dzisiaj doświadczamy. I może uzupełnieniem będzie z tego samego listu odczytanie z 3 rozdziału, od 1 do 5 wiersza, jaki świat dzisiaj nas otacza. A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nie trzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych nie miłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli i tych się chroni. Drodzy, ktoś powie, no to jest może rzecz, która nas nie dotyczy, przecież my tak wiele wspólnego z tym światem nie mamy. Zauważcie, drodzy, i tutaj szczególnie zwracam się do młodych braci i sióstr, że te słowa zostały napisane i więcej takich jest, a może, aby sobie je odczytać, jeszcze chciałbym tutaj przedstawić do zapisania tym, którzy zapisują. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział i 16 wiersz. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 20 i 21 wiersz. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział i 7 wiersz. A więc cytuję same myśli z listu do Tymoteusza, do młodego człowieka w tym czasie, kiedy te słowa były do niego kierowane. I tam niektórych z nich apostoł Paweł mówi, chroń się próżnomówności świeckiej, chroń się świeckiej mądrości, chroń się baśni świeckich. To jest właśnie to, co nas zewsząd otacza. To jest to, co nam dzisiaj świat ceruje, świat ułudy, świat nieprawdy, fantastyka. To jest ta sfera, w którą chcą nas dzisiaj wprowadzić. Świat mitologii pogańskiej. Jakże bardzo delikatnie przybliżamy się do tej sfery wierzeń i do tej sfery myśleń. Niektórzy myślą, że kiedy przestaną jeść mięso, kiedy staną się wegetarianami, to staną się lepszymi ludźmi. Bo przecież tak będą zwierzątka kochać. A te zwierzątka są takie wspaniałe, nic złego nam nie robią. Dlaczego my im mamy coś złego uczynić? I ten trend myślowy zauważa się wśród naszych młodych braci i sióstr. Przecież nie wolno zwierzątek zjadać. Przecież nie wolno im krzywdy robić. I popatrzcie, że jest to trend myślowy zgodny z tym, co dzisiaj świat czyni. Świat się dzisiaj bardziej interesuje zwierzętami niż ludźmi. Świat mówi, bądź humanistą. Nie musisz być chrześcijaninem. Wystarczy, że będziesz przestrzegał zasad humanizmu, uczłowieczenia. Myśl o ludziach dobrze, a to ci już wystarczy. A przy okazji pamiętaj o zwierzętach, które są również naszymi braćmi i siostrami. Takie myśli się już pojawiają. A cóż jeszcze taką propozycję zrealizować? Ogol głowę, wsadź sobie kolczyk w ucho. Może być. Będziesz chrześcijaninem inaczej. Taki ostatnio się myśl pojawia. Być kimś, ale inaczej. A czemu nie można być chrześcijaninem inaczej? Glany załóż. To są takie wysokie buty. Bądź dobrym człowiekiem, przepełnionym zasadami humanizmu. Czy musisz od razu być chrześcijaninem? A więc widzimy, jak zwodnicze są te myśli. Jak zwodnicze są te trendy myślowe, którymi bardzo często przesiąkamy. Ale koniec na tym, koniec już nie obciąża więcej młodych umysłów. Przejdźmy do innego trendu myślowego. Bo to było dopiero jeden kierunek, w jakim możemy pójść w tych zwodniczych naukach. Drugi z nich to duch nieposłuszeństwa. Czytaliśmy w tym drugim liście od Tymoteusza, trzeci rozdział, w drugim wierszu, że będą ludzie rodzicom nieposłuszni. O, znowu młodzi będą ciężko oddychać, znowu się nas zacznie czepiać. Nie, drodzy braterstwo, ja chcę teraz w innym znaczeniu o tym powiedzieć. Trochę innym znaczeniem. Jeżeli przypominamy sobie wytłumaczenie naszych rodziców w znaczeniu duchowym, to pamiętamy, że tymi rodzicami jest nasze przymierze, to nasza matka i nasi ojcowie, czyli ci słudzy, których Pan dał, aby nas karmili słowem prawdy. I właśnie chcę powiedzieć o tej sferze nieposłuszeństwa rodzicom. Niesubordynacji, można powiedzieć w ten sposób również. Apostoł Paweł, jak gdyby kontynuując te myśli, w tym samym rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, a w 8 wierszu, a oczywiście rozdział był 3, mówi tak. A jako Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary. Kto to był Janes i Jambres? To byli magowie, czarownicy faraona. I na czym polegało ich sprzeciwianie się Mojżeszowi? Oni pokazali, że oni to samo potrafią, co Mojżesz. A może nawet jeszcze lepiej niż Mojżesz potrafią. To może być również Janes albo Jambres. Oni to samo potrafią uczynić. Usłuchajcie również ich. I takie podobne myśli dzisiaj również się pojawiają. A po co wysłuchacie przedstawiciela? Po co wysłuchacie i myślicie dobrze o opiekunie wykonawczym? Przecież ja potrafię to samo. Przecież ja mogę nawet więcej zrobić. Mogę to udowodnić, ile napisałem, ile przejechałem, ile przemówiłem. Ja robię więcej niż on. A jeżeli deklarujesz się pozostać przy nim, to jesteś sekciarzem. Tak zostaniesz wtedy nazwany, drogi bracie i siostro. A więc oczywiście to są poważne sprawy, o których teraz mówię, ale również i takie trendy myślowe pojawiają się wśród nas, którzy tutaj zebraliśmy się. Podczas gdy tenże sam apostoł Paweł w liście do Rzymian, 16 rozdział, a od 17 wiersza mówi tak. 16 rozdział listu do Rzymian, od 17 wiersza czytamy. A proszę, bracia, abyście upatrywali tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, któryście się wynauczyli, i chroncie się ich. Albowiem takowym Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi swemu i przez łagodną mowę i pokrewstwo serca prostych zwodzą. A w pierwszym liście do Koryntian, przepraszam, w pierwszym liście do Tesaloniczan znajdujemy zachętę, kogo mamy upatrywać. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 12 i 13. Poprosimy was, bracia, abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Przecież też zachowajcie, pokój też zachowajcie między sobą. Nie abyście ich bardziej miłowali, nikt tego nie wymaga. Ale jak najbardziej miłujcie ich dla ich pracy. Miłujcie ich tak jak wszystkich, a nie oceniajcie i nie wyszukujcie tylko ich złych stron. Bo to nie jest właściwa droga. Drodzy, czas mnie zmusza do przejścia do trzeciego tekstu, który przygotowałem pod naszą wspólną rozwagę, a mam tu na myśli pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 3 rozdział tego listu, od 1 wiersza. A ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i jako niemowlątką w Chrystusie. Dlaczego? Napawałem was mlekiem, a nie karmiłem was pokarmem, boście jeszcze nie mogli znieść. Owszem, i teraz jeszcze nie możecie. Znowu powtarzam, dlaczego? Gdyż jeszcze cielesnym jesteście, bo ponieważ między wami jest zazdrość i swary, i rozterki, a zażeście niecieleśni według człowieka nie chodzicie? A więc, drodzy, następna cecha, którą charakteryzują się dzieci. Kiedy obserwujemy dzieci w ich wzajemnych relacjach, ich wzajemnym zachowaniu, to dostrzegamy, że to właśnie dzieci są najbardziej spontaniczne i najbardziej spontanicznie reagują na wszystkie niepowodzenia i na wszystkie przeciwności. To właśnie dzieci są żywiołowe w sprawach konfliktowych, zarówno w sferze czynów, jak i słów. To one najczęściej odpowiadają ciosem na cios, to one najczęściej odpowiadają wyzwiskiem na wyzwisko, A gdy już te możliwości zostaną wykorzystane, bądź niemożliwe do zrealizowania, to co wtedy dzieci robią? Pokażą język, poplują i uciekną. Takie są dzieci. A więc, drodzy, kiedy przypatrujemy się z boku tym dzieciom, to dostrzegamy, o jak niepotrzebne sprawy, te sfary się odbywają. Te płacze, te żale, te siniaki często są. O tak nieważne rzeczy i o tak nieważne sprawy, takie ciężkie boje się toczą. Czy my często nie wykazujemy w naszym postępowaniu podobnego ducha? Czy przypadkiem nie jest tak, że w nas jest za wiele zazdrości, że w nas jest bardzo wiele ambicji, że w nas jest wiele złośliwości czasami, że wiele w nas nietolerancji? Może również zbyt wiele ducha odwetu, wiele uprzedzeń, niechęci, którymi się kierujemy. Czasami oceniamy surowo Kalwina w jego postępowaniu w stosunku do młodego Serweta. I kiedy studiujemy jego postępowanie i próbujemy dociec, co doprowadziło go do tak nikczemnego czynu. Tak chyba jesteśmy w stanie go ocenić jako czyn nikczemny. To chyba nie za wiele sympatii jesteśmy w stanie wzbudzić w swoich sercach i umysłach do tego człowieka. Do jego ducha nietolerancji. Do jego ducha, który spowodował, że nie mógł znieść, że młody Serwet nie uniżył się przed nim, że nie oddał mu odpowiedniej czci, odpowiedniego szacunku. I Kalwin wypowiedział się właśnie w tym duchu, że gdyby Serwet rozmawiał z nim może w bardziej uniżony sposób, to może nie obstawałby tak mocno przy jego śmierci. A więc widzimy, że zdegradował swój charakter Kalwin przez żądanie czci, szacunku i tylko dobrych słów ze strony innych. A może i w nas jest coś z tego Kalwina? Może i my chcielibyśmy, aby wszyscy nas na rękach nosili? Aby wszyscy tylko do nas się uśmiechali? Żeby nie mieli żadnych krytycznych uwag w stosunku do nas? Bo wtedy oni stają się niedobrymi, a my jesteśmy tacy dobrzy. A więc, drodzy braterstwo, przyjrzyjmy się niektórym tekstom, na ile oczywiście czas nam pozwoli, abyśmy jeszcze je odczytali. Myślę tu o liście do Rzymian. 12 rozdział, a więc rozdział, który rozpoczyna się tak wspaniałymi słowami: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Ale w tymże samym rozdziale, 10 wierszu, apostoł Paweł mówi tak. 12 rozdział i wiersz 10. Przepraszam, bo otworzyłem list do Koryntian, odczytałbym zupełnie co innego. A więc już jest. 12 rozdział, 10 wiersz. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie. Uczciwością jedni drugich uprzedzając. A 14 wiersz mówi: dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują. Dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. Od 16 wiersza czytamy: bądźcie między sobą jednomyślni. Wysoko o sobie nierozumiejący, ale się do niskich nakłaniając. Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie. Żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Jeśli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścicie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano: nie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. I dalej mówi: jeśli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc węgle rozpalone, zgarniesz na głowę jego. I teraz najważniejszy tekst: nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj. List do Efezjan, 4 rozdział, 26 i 27 wiersz. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. A 27 wiersz mówi: nie dawajcie miejsca diabłu. I teraz w Chciałbym zacytować pewne teksty kończące nasze bardzo krótkie rozważania. Wydaje mi się, że dopiero 5 minut minęło, ale czasem zegarem pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Pierwszy list do Tesalonicza. Drugi rozdział, 11 i 12 wiersz. Jako wiecie, żeśmy każdego z was jako ojciec, dziadki swoje napominali i cieszyli. To jest jakby podsumowanie tych wszystkich myśli, które odczytaliśmy, a chyba zwróciliście na tę swoją uwagę, że napomnienia płynęły jedynie ze słów zapisanych przez apostoła Pawła i tylko te teksty cytowaliśmy. Jako wiecie, żeśmy każdego z was jako ojciec, dziadki swoje napominali i cieszyli i oświadczali się, abyście chodzili godnie Bogu, który was powołał do swego królestwa i do chwały. Pierwszy list do Koryntian czytamy, 13 rozdział i 13 wiersz. To są myśli zakończające nasze rozważania. 13 rozdział i wiersz 13 mówi tak. A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy. Lecz z nich największa jest miłość. I teraz, mając tą miłość na uwadze, apostoł Paweł mówi w ten sposób w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział i 15 wiersz. Mówi tak. Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał, ale zawsze dobrego naśladujcie i sami między sobą i ku wszystkim. A list do Efezów, 4 rozdział i 15 wiersz mówi tak. Ale szczerymi będąc w miłości, rośmy. Tu zachęca nas, abyśmy rośli, abyśmy nie pozostawali dziećmi. Rośmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa. Nim mamy najlepszy wzór, jak dorosnąć, jak stać się dorosłymi chrześcijanami. Jak to uczynić? Ja myślę, że wiele z tych myśli zostało podanych w pierwszym temacie i on chociaż był pierwszym, jest, wydaje mi się, uzupełnieniem do tego tematu. I już ostatni naprawdę tekst, który cytuję i ostatnie słowa, które padną w tej chwili z moich ust, to drugi list do Koryntian, 13 rozdział i 11 wiersz. Rozważaliśmy jako podstawowy tekst pierwszy list do Koryntian 13:11, zakończamy drugim listem do Koryntian 13:11. Na ostatek, bracia, miejcie się dobrze, doskonałymi bądźcie, cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie jedni drugich w świętym pocałowaniu. I to jest moje życzenie dla wszystkich, kiedy się stąd rozejdziemy. Dziękuję za uwagę. Życzę błogosławieństwa Bożego.